Czas wzrastania, audycja dla młodzieży o młodzieży i z młodzieżą. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich młodych, jak w każdy piątek. Witają Was bardzo serdecznie duszpasterze młodzieży, ale także młodzi ludzie, którzy przyjechali do naszego studia, żeby podzielić się z Wami, spotkać w dzisiejszy wieczór, a są to...
Sławek z Bydgoszczy.
Ada z Bydgoszczy.
Grzegorz z Garwolina.
Gosia z Bąszynia.
Z Młodzieżowego Koła Przyjaciół Radia Maryja oczywiście, z Bydgoszczy.
No i my jesteśmy razem z ojcem Benedyktem.
Duchowo łączymy się z ojcem Dariuszem.
Z ojcem Dariuszem, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo wraca pewnie z, również z...
No wraca, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Jest w drodze, tak, jak my wszyscy zresztą. Kochani, dzisiejsze nasze spotkanie chcemy poświęcić, tak jak już zapowiadaliśmy, przygotowaniom do pielgrzymki młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę, ale chcemy poświęcić w dwóch aspektach. Po pierwsze, w znaczeniu, żeby sobie jeszcze raz uświadomić, dlaczego właściwie jest potrzebna pielgrzymka i czym pielgrzymka jest, a drugie, to bardziej jeszcze skoncentrować naszą uwagę na temacie tegorocznym naszej pielgrzymki, bądźmy uczniami Chrystusa. Cóż, chcemy rozpocząć od najpierw samego faktu pielgrzymowania. Właściwie dlaczego my pielgrzymujemy i co takiego jest w pielgrzymowaniu, że ono stało się taką powszechną w Kościele katolickim praktyką, ale trzeba zaznaczyć, że nie tylko w Kościele katolickim, bo nawet w innych religiach istnieje praktyka pielgrzymowania do ważnych miejsc. No, przypuśćmy, w islamie, prawda, jest pielgrzymowanie do Mekki. To jest w innych religiach też. Gdybyśmy się dokładniej przyjrzeli, to okaże się, że jest coś takiego, jest jakaś charakterystyczna właśnie praktyka odbywania pielgrzymek, które są nie tylko jakimś aktem zewnętrznym, ale które mają jakieś głębokie uzasadnienie i znaczenie. Właściwie dlaczego, jak wy sądzicie, dlaczego pielgrzymowanie jest takie ważne i potrzebne? Co sądzicie o tym?
Pielgrzymowanie często jest nazywane rekolekcjami w drodze, także pielgrzymowanie może nas ubogacać wewnętrznie, zgłębiać naszą wiarę i sprawiać, że stajemy się bardziej świadomymi świadkami Chrystusa.
A więc Gosia podkreśla ten aspekt duchowy, walor związany z pielgrzymowaniem, który ma po prostu wnosi w nasze życie pewien pierwiastek duchowy, prawda? A więc jest to pewna praktyka połączona z jakimś duchowym ubogaceniem, jakimś przeżyciem religijnym, prawda? To jest jakiś jeden z aspektów. Ale co jeszcze możemy powiedzieć o pielgrzymowaniu?
Dla mnie pielgrzymka to jest zamknięcie i z kolei także otwarcie pewnego etapu życia. I to też zależy, do jakiego miejsca pielgrzymuję. Na przykład tak jak my na Jasną Górę, no jest to miejsce takiego też, potocznie jak mówimy, zawsze naładowania akumulatorów, ale właśnie spojrzenia na pewien etap życia, który jest za mną. I jakby znowu zapytania się Pana Boga, co chcę, abym czynił dalej w kolejnym etapie, więc jest to jeszcze jakieś takie zatrzymanie się, taki przystanek, pewnego rodzaju rekolekcje nawet.
Ja myślę, w tym co mówisz, Sławku, odbrzmiewa jakby ten biblijny jakiś walor pielgrzymowania. Kiedy przeglądamy kartę Pisma Świętego, widzimy, że rzeczywiście to również jakaś praktyka pielgrzymowania jest od samego początku u ludu wybranego, prawda? No już nie mówiąc o tym wyjściu wielkim z ziemi egipskiej, gdzie cały lud pielgrzymuje, idzie do ziemi obiecanej, jest to wielka pielgrzymka ludu wybranego, jest to ten pierwszy, ale jeszcze moglibyśmy sięgnąć jeszcze wcześniej. Abraham, wyjdź ze swojej ziemi, prawda? Do kraju, który ci wskaże. Wychodzi z tego Ur Chaldejskiego, idzie, prawda? I potem to pielgrzymowanie, które się powtarza w osobach proroków, to jest posłany Jonasz, to jest posłany Jeremiasz, to są są inni, którzy podejmują trud pielgrzymowania, jakiś, że idą, są w drodze. To jest Mojżesz, prawda? To są potem inni, którzy idą do ludu, którzy mają pewne posłannictwo, ale potem jest praktyka tego pielgrzymowania całego narodu do Jerozolimy, powracania regularnie. Wiemy, że przecież Jezus idzie, idzie na święto Paschy, przybywa do Jerozolimy i to już jako dojrzały, ale przecież jako dziecko także ze swoimi rodzicami pielgrzymuje. Przecież jak miał 12 lat, jak się zgubił, to właśnie w czasie pielgrzymki. To była pielgrzymka do Jerozolimy, do świątyni. Świątynia staje się takim szczególnym miejscem spotkania. Tu jest konkretne miejsce też, to już dochodzi jeszcze więcej. Jest taki cel, prawda, ku któremu te pielgrzymki wiodą, prowadzą. Tutaj w tym wypadku świątynia, Syjon i tak dalej. No to jest pielgrzymowanie Maryi również, prawda, która idzie do swojej krewnej Elżbiety. Znowu pielgrzymka przez góry. Więc tyle tych różnych wzorców i odniesień i takich prawzorów dla pielgrzymowania znajdujemy w Piśmie Świętym, że nic dziwnego, jak że my jako ten nowy lud wybrany jesteśmy ludem pielgrzymującym. Bo taki właśnie charakter ludu pielgrzymującego do nowej ziemi obiecanej, którą jest niebo, nadał nam sam nasz Zbawiciel Chrystus. A więc to jest ten religijny jeszcze aspekt pielgrzymowania. Ale powiedziałbym jeszcze więcej, że wydaje się, że ma rację Jan Paweł II, który zauważył, że pielgrzymowanie leży w naturze człowieka. Że my zostaliśmy stworzeni jako pielgrzymi. Homo viator, prawda? Człowiek włóczęga, taki, który pielgrzymuje, po prostu idzie. Człowiek, którego jakimś naturą drugą jest to właśnie, że jest pielgrzymem, że zmierza do celu. Bo przecież taki jest, na tym polega nasze życie, że ono jest rodzeniem się i potem przechodzeniem pewnej drogi. Życie całe jest pielgrzymką, a więc również to odbywanie pielgrzymek jest jakby przeżywaniem streszczenia tego życia, całego naszego życia, którego obrazem jest pielgrzymka.
Tak, pielgrzymowanie jest to też dawanie świadectwa, to jest takie publiczne świadectwo dawane naszą postawą innym. No, chociażby tutaj odniosę się też do pieszych pielgrzymek, bo często widzimy, szczególnie w okresie wakacyjnym, przychodzące grupy pielgrzymkowe i oni też są taką, napawają radością. Oni nie idą jacyś zmęczeni, zmarnowani, ale pomimo przebytych kilometrów na ich twarzach widnieje radość i tą radością, swoją wiarą dzielą się z tymi, których mijają, do których swoim śpiewem pokazują też innych, także to jest taka manifestacja, takie publiczne wyznanie wiary.
Też wspaniałe jest to, co ojciec Piotr przypomniał, cytując Ojca Świętego, sługę Bożego Jana Pawła II, a mianowicie bliskość pielgrzymowania i wpisania pielgrzymowania w naturę ludzką, dlatego że człowiek, który szuka sensu swojego życia, chce mieć jasno określony cel i pielgrzymka od wiek wieków zawsze ma jasny, konkretny cel. Jest to miejsce, jest to osoba, jest to rodzina, do której pielgrzymujemy, jest to sanktuarium, jest konkretna forma już w naturze człowieka wpisana w pielgrzymkę, że zabiera się to, co jest konieczne, a nie to, co mogłoby zbywać, czyli tylko konieczne, a nie zbyteczne. Ma więc konkretną też i metodę, że idąc w konkretnym celu, idę, aby odszukać sens swojego życia i cel.
Tego, co najważniejsze.
Tego, co najważniejsze. Mm-hmm. I to, co za czym człowiek tęskni. Każda pielgrzymka ma konkretne owoce. Jeszcze nie słyszałem, żeby człowiek, który odbył pielgrzymkę, powiedział, że nie mam żadnych owoców mego pielgrzymowania. Czy to będzie autokarowa, jednodniowa, dwudniowa, czy to będzie piesza, czy to będzie do Jerozolimy, czy no gdziekolwiek, jak tu mieliśmy 2 tygodnie temu bodajże.
Tak, pozdrawiamy Dominika.
Pozdrawiamy Dominika.
Serdecznie.
Do Jerozolimy pieszo, ale to jest to, co jest w naturze człowieka. Pragnienie celu.
W poniedziałek był jeszcze ksiądz major, który biegł do Betlejem w sztafecie. Także niesamowite. I do Fatimy też.
Czyli tutaj ja bym powiedział tak. Pielgrzymka, pielgrzymowanie jest bliskie człowiekowi, gdyż ma konkretny cel, formę, metodę i dostrzegalne owoce.
Ale a propos jeszcze tego celu, bo tak sobie myślimy, byłoby fajnie no gdzieś zebrać młodzież i tak może niektórzy myślą, zgonić gdzieś na jakimś placu, a może fajnie gdzieś w klimacie, nie wiem, nad jeziorem, w namiotach, czy gdzieś na jakimś umówionym miejscu, prawda? Może na plaży, a może gdzieś tam na prawda? Że byłoby... Nie, to nie chodzi tylko o to, żeby gdzieś się zebrać, ale chodzi, ojciec Benedykt zauważył ten ważny cel, miejsce, prawda, które jest miejscem pielgrzymkowym, tak mówimy, ono jest jakoś szczególnie naznaczone, dlatego ludzie do niego pielgrzymują, że ono jest szczególne, prawda?
Żeby nie popaść w taką nadmierną gorliwość w tym momencie, nie nazwać każdego zgrupowania, każdej ludzkiej wyprawy czy wędrówki pielgrzymką. I tutaj ten cel to jest przybliżenie się do Pana Boga. Wtedy pielgrzymka ma ten wymiar religijny, od którego dzięki Małgorzacie rozpoczęliśmy też nasze rozważanie.
Co jeszcze powinniśmy powiedzieć? Bo jeżeli sięgamy tak głęboko w uzasadnienie sensu pielgrzymowania, to właśnie dlatego, że myślimy o tej praktyce, która stała się już bardzo jakaś charakterystyczna dla całej rodziny Radia Maryja. Rodzina Radia Maryja pielgrzymuje. I to całej swojej zasadniczej części podczas tych pielgrzymek wielkich, lipcowych, kiedy gromadzimy się przed szczytem jasnogórskim w ogromnej pielgrzymce, w wielkiej masie, w wielkim tłumie, ale ludzi, którzy przecież każdy osobiście przeżywający swoje spotkanie z Maryją i z Chrystusem i z braćmi. I w tych mniejszych, ale równie ważnych, pielgrzymce dzieci czy po pielgrzymce młodych. Mówimy o tym również w tym kontekście, że ta praktyka już ma pewną tradycję, 10-letnią. Po raz 10 przyjeżdżamy na Jasną Górę. To więc w tym kontekście chciałbym, żebyśmy pogłębili sobie i tak właściwie od tego zaczęliśmy nasze spotkanie dzisiejsze, uzasadnili sobie wartość i sens pielgrzymowania. Ono samo w sobie ma wartość, ma sens, bo ono jest praktyką w istocie religijną, biblijną, jest praktyką chrześcijańską, ascetyczną i ludzką, prawda? I to wszystko jakoś pokazuje, że po prostu warto, że to jest, już może pomijając wszystkie inne aspekty, takie, że jest fajnie, że jest miła atmosfera, że są fajni ludzie, że fajne zespoły, że jest fajny program, że, prawda, oprócz tych wszystkich zwykłych, takich ludzkich aspektów, jest ten wymiar duchowy, religijny, nadprzyrodzony, który ma istotne znaczenie i nadaje sens pielgrzymowi.
Ja bym powiedział tak, dlatego możemy nazywać siebie pielgrzymami, którzy zmierzają na Jasną Górę teraz 14 czerwca jako młodzieżowe koła przyjaciół Radia Maryja, jako podwórkowe kółka różańcowe dzieci w dniu 15 czerwca.
Młodzi słuchacze Radia Maryja.
Młodzi słuchacze i potem w lipcu. Dlaczego możemy nazywać się pielgrzymami? Bo nie jedziemy tylko po to, żeby się ze sobą spotkać, żeby zaistniała wspólnota spotkania, że będzie fajny koncert, że będą pochodnie. Jedziemy, żeby dokonało się nasze nawrócenie i przybliżenie naszej relacji do Pana Boga z jednoczesną manifestacją wiary naszej jako wspólnoty. Ja nawracam się we wspólnocie, z którą pielgrzymuję, w konkretnym spotkaniu z Panem Bogiem obecnym w Eucharystii i to, czego nie może braknąć, aby tak jak Maryja wypełniać wolę Boga.
I to właśnie podkreślaliśmy też podczas poprzednich pielgrzymek, że nasze pielgrzymki mają charakter spotkania z Maryją. To jest ten bardzo ważny aspekt i uważaliśmy, że w czasie pielgrzymki nie może zabraknąć tego istotnego momentu, jakim jest zawierzenie. Prawda? Oddanie. I to jest też, Sławek mocno tutaj powiedział, że jest to jakiś nowy etap, prawda? Jestem wobec nowego jakiegoś etapu mojego życia. Pielgrzymka jakby wyznacza kolejny etap mojego życia. Zamyka coś, coś otwiera i teraz to zawierzenie jest aktem wiary, jest takim oddaniem, prawda? Podpisaniem jakby tego carte blanche i takim oddaniem się do dyspozycji matki Matce Bożej, żeby ona prowadziła. To jest po prostu również z naszej strony pewien akt religijny, akt wiary.
Ojcze Piotrze, myśmy się już pozytywnie nakręcili, że użyję takiego w cudzysłowie słowa, ale Ada nam zasypia i Grzegorz. Trzeba
nie,
ich zaktywizować.
Ja nie zasypiam.
Dla niej za późna pora już.
Ona już uniosła się w kontemplacji.
Za wcześnie wstała. To w Ada, takim razie trzeba zagrać będzie i zaraz będzie Ada mówić. Jeszcze pozostajemy przy temacie, dlaczego pielgrzymujemy i jaki jest sens w pielgrzymowaniu, w tym wypadku w pielgrzymowaniu również wspólnym na Jasną Górę.
Tak, my tutaj wgłębiliśmy się w samo pielgrzymowanie, ale należy też zauważyć, że pielgrzymowanie zawsze poprzedzone jest przygotowaniem. I to przygotowanie również zmusza do refleksji, chociażby do tego, żeby przed pielgrzymką skorzystać ze sakramentu pojednania. I co zbliża nas do Pana Boga. I tutaj też po raz kolejny pojawia się ten aspekt wewnętrznego ubogacenia.
Tak. Ada?
Ojejku, no więc mi się zdaje, że pielgrzymowanie również ma swoje owoce, na przykład przede wszystkim radość. Tak uskrzydla przede wszystkim i ojejku, no taką radość wewnętrzną daje.
Tak. Myślę, że to jest niebagatelne. Poza tym ludzie często wybierają się na pielgrzymkę również z pewnymi intencjami, prawda?
Tak, każdy,
coś zanoszą, tak.
Każde pielgrzymowanie niesie z sobą jakiś też trud, ofiarę, też poświęcenie, wybrania się w drogę i być może właśnie no, te elementy, ten trud ofiary i poświęcenie możemy poświęcić w jakiejś intencji.
Wiąże się także oderwanie się, prawda, od tej swojej codzienności, od tej przeciętności. To się wychodzi, prawda, jest się jakby wybitym, wytrąconym z tego, ale po to, żeby też spojrzeć trochę z dystansu, nie?
No tak, to pielgrzymowanie to pozwala nam się oderwać od zwykłej codzienności, od gdy się wyrusza w pielgrzymkę, to można się oderwać już od poprzedniego, dotychczasowego życia i można zerwać ze swoimi złymi nawykami.
A chyba też najważniejsze to, że na pielgrzymce spotykamy innego Boga, bardzo bliskiego, bardzo troskliwego, który często opiekuje się poprzez pogodę, poprzez drugiego życzliwego człowieka, którego stawia na naszej drodze życia, poprzez ten sakrament pojednania i Eucharystię, które w przeżywaniu są zawsze, no jak to mówi młodzież, jakieś inne, jakieś takie bliższe. Też pielgrzymka to spotkanie innego człowieka. Jest więcej serdeczności. Oczywiście, że jest to grupa, która ma jeden określony cel. Wspomnieliśmy już o tych celach. Jest to określona forma. Nie jest to grupa przypadkowo spotykających się osób na Marszałkowskiej, czy na Alejach Jerozolimskich, lub na Żwirki Wigury w Toruniu. Jest łatwiej sięgnąć tego, co jest w człowieku zakorzenione, a mianowicie dobroć, życzliwość, Ada wspomniała, radość obcowania z drugim człowiekiem. Można żartem też powiedzieć o wyrzeczeniach na pielgrzymkę, no tak, lakieru do paznokci nie trzeba, jakichś tam innych, no pomadka do ust się przydaje, bo jak jest słońce, to może...
Tak, tylko można też wspomnieć błyszczyk.
A, no tak. Nie wchodźmy, no, ale ważne są te detale jednak.
Ale ja powiedziałbym, jeszcze jest coś jeszcze innego. Szczególną jakąś radość przeżywają też ci, którzy biorą udział w organizowaniu takiego wyjazdu, organizowaniu pielgrzymki. Ja muszę powiedzieć, że spotkałem się z tym już na przestrzeni nawet naszej tutaj współpracy w Radiu Maryja, że jakieś szczególne łaski, szczególną radość przeżywali ludzie, którzy coś dali z siebie więcej. To znaczy podjęli się na przykład trudu przygotowania autokaru w swojej parafii. To kosztowało, to był wysiłek, to było zmęczenie, to były nerwy może czasem, może niepokój też, czy się zgłoszą ludzie, szukanie jakiś. Potem nawet no, jakość tych ludzi, żeby w czasie drogi, żeby zorganizować coś, zaanimować. Ale potem owoce i radość jakaś również współuczestnictwa, współtworzenia tego dzieła była jeszcze większa.
Jest jeszcze jeden wymiar intencji mojej osobistej, o której tutaj Gosia z Adą wspomniały, intencji, ale jest też bagaż intencji od najbliższych. Słuchaj, jedziesz na pielgrzymkę, pomódl się, bo choruje dziecko, bo egzamin, bo szukam chłopaka, bo szukam dziewczyny.
A propos tego, to muszę powiedzieć, że...
I potem te intencje się tak odkupuje u Pana Boga.
Otóż to, ale to się sprawdza. No, okazuje się, że ludzie właśnie przez taki akt wiary, prawda, że oddają to wszystko Matce Bożej, oddają te problemy swoje. Ja mogę powiedzieć też o moim osobistym doświadczeniu. To właśnie pielgrzymowanie, zawierzanie ciągle jest również, przeradza się potem w dziękowanie, w dziękczynienie, bo się okazuje, jak bardzo Pan Bóg nie daje się prześcignąć w hojności. Jeśli my ze swojej strony czynimy taki akt wiary, bo takim jest również pielgrzymka, no to później te owoce, prawda, o których tu mówiliście, są czasami no, nieprawdopodobne, są nieproporcjonalne do naszych oczekiwań. Czasem Pan Bóg więcej daje, prawda, niż się nawet spodziewamy, niż prosimy. I spotkaliśmy już ludzi takich, którzy się poznali i potem zawierali takie relacje, że kończyły się i małżeństwem pięknym, prawda? Właśnie dzięki temu także, że wybrali się na pielgrzymkę, potrafili to zawierzyć.
Są takie doświadczenia, że po powrocie z pielgrzymiego szlaku wracamy do naszych najbliższych i ktoś pyta, pamiętałeś o modlitwie? Pamiętałem. I właśnie byłem wysłuchany. Ta prośba się spełniła, czyli jest ta radość nie tylko spotkania tutaj na pielgrzymce i tutaj poszukiwania chociażby więzi, przyjaźnie, sympatii, ale jest ta radość, że ktoś jest wdzięczny Panu Bogu, że przez moją modlitwę, poprzez moją intencję, poprzez to, że to wziąłem na siebie i ze sobą, Pan Bóg wysłuchał i obdarzył daną łaską.
Pielgrzymowanie też może spowodować, że będziemy wyzbywać się swojego egoizmu, już nie będziemy patrzeć na koniec własnego nosa, tylko to również zainteresujemy się bliźnim. Tutaj to, co ojciec powiedział o modlitwie za drugiego. No, z jednej strony też może tak się utarło, że cały czas no, modlimy się w swojej intencji, no bo czegoś potrzebuję, no to pójdę się pomodlić. Takie jest też przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Ale tutaj też to, co jeszcze ojciec wcześniej wspomniał, czyli o tym otwarciu się na drugiego człowieka. Na pielgrzymce możemy zauważyć, że nie jesteśmy samowystarczalni, że jest też potrzebna pomoc drugiego i też drugi może mnie potrzebować w danym momencie i trzeba też się nauczyć na pielgrzymce właśnie uczymy się tego życia z bliźnim i dla bliźniego.
Ktoś powiedział kiedyś, że pielgrzymka jest najlepszą szkołą miłości.
I o tym właśnie Sławku chciałem mówić, że nie wszyscy na pielgrzymce uczą się tej bezinteresowności, dlatego, że pielgrzymka staje się takim papierkiem lakmusowym, oceną bezinteresowności. Ile może ktoś słucha w tym momencie, jako młoda osoba ze swoim narzeczonym albo ze swoją sympatią wyruszyli na pielgrzymkę i okazało się, że tutaj dostrzegli, że między nimi nie ma miłości, bo nie ma tej bezinteresowności jego względem niej i niej względem jego samego. Także to nie tylko taka sielanka, że się uczymy, to jest konkretny trud, który weryfikuje naszą wzajemną miłość, życzliwość, radość i tak dalej.
I chciałbym jeszcze podkreślić jeden, to właściwie już wynika z tego, co do tej pory powiedzieliśmy, ale łaska spotkania. Pielgrzymka jako łaska spotkania z Bogiem, łaska spotkania z Maryją, łaska spotkania z drugim człowiekiem we wspólnocie. I to jest coś niesamowitego, co potem świadczą sami pielgrzymi, prawda? Kiedy byliśmy przed Jasną Górą i zobaczyliśmy, że nas jest tak dużo, że są tacy wspaniali ludzie, że w rodzinie Radia Maryja możemy się czuć braćmi i siostrami, że jest wielu ludzi, którzy podobnie myślą i czują, że wiele nas łączy, prawda? To jest jakaś łaska szczególna, spotkania, w której trzeba uczestniczyć, w której trzeba wziąć udział osobiście, nie wystarczy gdzieś tam. Owszem, zdarza się, że wielu ludzi z różnych powodów nie może być, prawda, razem. Na przykład nie tak dawno mieliśmy telefon, a co ja mam zrobić, kiedy ja nie wychodzę z mojego domu, bo jestem osobą niepełnosprawną i tak dalej. Łączę się, oglądam, słucham, przeżywam, cierpię, prawda, łączę się duchowo. Tak, ale wielu jest takich, którzy mogliby, prawda, i żeby zrozumieli, jaką wartością jest ta łaska spotkania, bycia również fizycznego obok drugiego człowieka, który tam stoi na Placu Jasnogórskim.
I pielgrzymka jest dla odważnych. Nie bójmy się tego powiedzieć, że trzeba odwagi, żeby czy to pieszo, czy to autokarem, czy samochodem, czy pociągiem, ale wyruszyć w pielgrzymkę. Odwagę, że Pan Bóg może mnie przemienić i ja tego chcę. O to proszę.
Przyszedł SMS, niech wejdzie. Otóż, przepraszam, że tak pozwolę sobie, ale Błażej z Lipian. Dawno już nie słyszeliśmy ani nie widzieliśmy Błażeja. Pozdrowienia serdeczne, Błażeju. Dzięki Ci serdeczne. I pisze tak. Zawsze nam towarzyszyła wspaniała atmosfera z modlitwą podczas pielgrzymki na Jasną Górę. Pan nasz nie szczędził nam łask podczas organizacji i samego przebiegu pielgrzymki. Wniosek zawsze jeden. Warto było. Pozdrowienia dla wszystkich w studiu. Błażej z Lipian. Dzięki, Błażeju. taki SMS, że dzisiaj było pierwsze spotkanie Młodzieżowego Koła Przyjaciół Radia Maryja w Białymstoku, które się zawiązało. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i panią Wandzie, która jest bardzo zatroskana o to Młodzieżowe Koło i wszystkich młodych w Białymstoku. Dzięki serdeczne. Dobrze, że jesteście.
Idziemy do Ciebie, o Panie, sercem pełnym wielkiej wdzięczności, żeby wspólnie dziś Tobie podziękować. Idziemy do Ciebie, o Panie, sercem pełnym wielkiej wdzięczności, żeby wspólnie dziś Tobie podziękować. Żeby wspólnie dziś Tobie podziękować.
Tak jest. Musimy teraz powiedzieć, ponieważ już mamy to podbudowę, taką fundament założyliśmy teologiczny i ideologiczny pod naszą pielgrzymkę, a chcemy powiedzieć, że zawsze ta pielgrzymka jest dla nas pięknym przeżyciem. No i w tym roku zbieramy się na Jasnej Górze, pielgrzymujemy 14 czerwca, wyjątkowo. Spodziewamy się, że tak, nie w maju, nie we wrześniu, nie w październiku, tak jak to było dotychczas, tylko jeszcze właściwie w czerwcu nie mieliśmy pielgrzymki, więc...
No, studenci... Studenci, tak. Wcześniej sesję zaliczać?
Maturzyści już będą po, Gosia.
Tak. Miejmy nadzieję.
Może przed egzaminy wstępne.
Na tarczy, czy
studenci jeszcze będą.
No, miejmy nadzieję, że z tarczą.
Oczywiście może tak się zdarzyć, że komuś tam nie będzie pasowało, ale to nie będziemy się do tej jednej osoby dostosowywać, bo przecież...
Chyba nikomu nie pasowało.
Tak, ale wierzymy, że wielu osobom będzie pasowało właśnie. To jest dobry czas. To jest jeszcze przed zakończeniem roku.
Ale to jest szczególny czas, powiedzmy, bo to jest w łączności z Światowym Dniem Młodzieży.
Tak, miesiąc przed.
Z Ojcem Świętym.
A więc taki jeszcze ten aspekt wyrażenia duchowej łączności, prawda? I takiej jedności z wielkim pielgrzymowaniem młodzieży świata na spotkanie z Benedyktem XVI.
To a jest myślę, że już, ten wymiar teraz po tych wydarzeniach w Uniwersytecie La Sapienza ma szczególny wymiar łączności z Ojcem Świętym.
Solidarność.
Że teraz chyba coraz bardziej rozumiemy, co znaczy łączyć się z kimś, prawda? Bo wydawało się, że papieża nie można atakować, prawda? Że nie dotyczy go atak, a jednak.
I takie spotkanie może być wyrazem, rzeczywiście daniem wyrazu solidarności, prawda? Też. Jesteśmy solidarni z papieżem, jesteśmy solidarni z Kościołem, dajemy świadectwo swojej wiary, bo to jest świadectwo, o którym tutaj mówiliście też. No więc w tym roku zaplanowaliśmy, że nasza pielgrzymka będzie miała nieco inny charakter, ale tak właściwie zasadnicze momenty tej pielgrzymki, takie istotne, które są charakterystyczne, a więc świadectwo, wspólna modlitwa, Eucharystia, spotkanie, zawierzenie, prawda, to wszystko będzie, oczywiście też śpiew wspólny, będzie to tylko przesunięte na nieco późniejsze godziny wieczorne, bo ten klimat również zachodzącego słońca i światła, prawda, które przebija się przez mrok ciemności i światła Chrystusa, które niesiemy, no to jest coś, co szczególnie ludziom młodym jest bardzo bliskie i to tak bardzo nawiązuje do tych spotkań wieczornych, czuwań z Maryją, z Janem Pawłem II, prawda, i tych czuwań podczas Światowych Dni Młodzieży.
Tak, trwa Wielki Post, co tylko rozpoczęliśmy i dzisiaj w czasie audycji o 16:30 wspomniałem i gdzieś taka myśl się pojawiła, a mianowicie jałmużny. Nie powiedzieliśmy, że pielgrzymka kosztuje. To nie jest zorganizowany przez miasto koncert zespołu rockowego czy jakiegoś popularnego. To nie jest spotkanie, na które się wchodzi gratis. To jest coś, co kosztuje konkretnego wysiłku, bo z odległych miejsc naszej ojczyzny czy też świata dotrzeć do Częstochowy na Jasną Górę są potrzebne jakieś pieniądze. I mówiąc o jałmużnie wielkopostnej, pomyślałem, że każdy z nas do tej jałmużny jest zobowiązany i może właśnie dzisiaj wielkopostną jałmużnę przeznaczyć na pielgrzymkę.
Pielgrzymce życia, wracam do Ciebie, kalecząc stopy o kamienie zwątpień. I proszę, na rozstajach dróg,
odnaleźć mądrość wiary. Życia wracam do ciebie, czasem gubiąc się w ciemnościach. I proszę, gdy zapada zmrok, pomóż mi dostrzec promyk nadziei. Pielgrzymce życia wracam do ciebie, zimą mroźną i nieprzyjazną. I proszę, gdy nadchodzi chłód, pomóż mi poczuć ciepło miłości.
Pielgrzymce życia, wracam do ciebie. Tak, pielgrzymowanie jest powrotem też do Boga, do naszej jakiejś szczególnej, bliskiej relacji z Nim. Jest aktem wiary, ale chciałbym zatrzymać się jeszcze momencik przy tym, co w tej chwili poruszył ojciec Benedykt i wspomniał takie swoje osobiste doświadczenie, że kiedyś chcąc pójść na pieszą pielgrzymkę, musiał długo starać się o to, żeby środki się znalazły, prawda? Szukać tych środków, pracować może nawet.
Tak, bo my jesteśmy tacy dobroduszni bardzo często, mówię my, bo mnie osobiście też się to zdarza, że ja podejmuję wielką ofiarę, bo najdrogocenniejszy swój czas ofiaruję Panu Bogu, jak ja to jestem dobrotliwy dla Pana Boga.
No, albo tak, że znajdziemy łatwo usprawiedliwienie, tak, no pojechałbym, ale nie mam pieniędzy.
Ale organizator, masz sponsorów?
Tak, no właśnie. Całe szczęście są, Bogu dzięki, że w tym roku na przykład tego doświadczyliśmy, powiedziałbym, w maksymalnym stopniu, że gdy chodzi o organizację pielgrzymki młodzieży, zaangażowało się bardzo wiele osób od strony również pomocy finansowej. I dziękowaliśmy im wielokrotnie, ale teraz jeszcze raz to czynimy z wielkim uznaniem i wdzięcznością. Oni rozumieją, jak bardzo to jest ważne, ale myślę, że no, młodzi też powinni spróbować dać coś z siebie, prawda? Też spróbować może, jeśli to spotkanie będzie dla nas ważne rzeczywiście i chcemy coś zrobić dla niego, to między innymi jakieś wcześniejsze, chociażby przez nasze podjęte wyrzeczenia wielkopostne, prawda, zorganizowanie choćby części tych środków jest w zasięgu możliwości.
Również podejmując ten aspekt, można od drugiej strony podejść, ofiarując komuś środki na to, żeby pojechał na pielgrzymkę, również tak jakby działamy na jego korzyść, bo dajemy mu możliwość zobaczenia czegoś innego i właśnie zgłębienia swojej wiary też.
A kto wie, czy to nie jest też jakiś sposób uczestnictwa w pielgrzymce, prawda? Nie mogę fizycznie, ale mogę pomóc komuś
kto mu, tak.
Prawda? Idzie, jakby zanosi moje też intencje.
Sławek się upominał o hasło tej corocznej pielgrzymki.
Właśnie, bo już powiedzieliśmy, jak wyobrażamy sobie, jaka to będzie forma, że będzie to czuwanie modlitewne, wieczorne z Maryją. Oczywiście w atmosferze radości, spotkania, śpiewu, modlitwy, świadectwa. Będzie oczywiście centralny punkt pielgrzymki Eucharystia. Pod przewodnictwem kogoś, kto powiedział w duchu w jakiejś wielkiej skromności, Na razie jeszcze nie mówcie, ale będzie i po prostu nie chcę nic powiedzieć więcej na razie, bo bardzo, cokolwiek bym powiedział, to go zdradzę, ale będzie to biskup na pewno i to biskup, który ma wielkie serce i na pewno spotkanie dla nas wszystkich z nim w czasie tej pielgrzymki będzie też wielką jakąś radością.
A jakie to jest hasło?
Hasło tegorocznej pielgrzymki jest również hasłem roku duszpasterskiego, a brzmi: bądźmy uczniami Chrystusa. I nasze pielgrzymki za każdym razem odbywają się pod jakimś hasłem i dzięki temu my możemy też wgłębić się w tajniki tego hasła i bardziej przyjrzeć się jemu bliżej.
Czyli to, co rozpoczęło się przez nas wraz z Adwentem, abyśmy byli uczniami Chrystusa, to zawołanie bądźcie uczniami Chrystusa stawia nas przed pytaniem, co znaczy być uczniem Chrystusa. Ojciec Piotr uczniem już nie jest, ja też już nie jestem.
Jestem.
Studentem.
Ale nie, tak. Nie tylko, bo myślę, że to jest...
A do tego chciałem nawiązać, a mianowicie, że najbliżej uczniom mają ci, którzy są w szkole. Bo do czego chciałem też dojść, że być uczniem Chrystusa to nie ma tak, że nim się jest albo się nie jest. Będąc nawet towarzyszącym w stawaniu się uczniem Chrystusa, jak to czynią rodzice, wychowawcy, kapłani, duszpasterze, oni, nawet księża biskupi, oni wciąż są tymi samymi uczniami Chrystusa.
Otóż to.
Więc my wszyscy tworzymy tę wspólnotę uczniów Chrystusa.
Bo normalnie szkoła kończy się, prawda? Jest, zdaje się maturę, prawda? Taką czy inną szkołę się kończy. Odchodzą nauczyciele, pozostają jakieś wspomnienia z czasów szkolnych. Byłem uczniem, prawda, takiej szkoły czy innej. Natomiast...
A tu jest ten charakterystyczny element. Być uczniem Chrystusa to po prostu być.
Tak.
Nie można powiedzieć,
że przez jakiś okres posiadam, jest się tylko uczniem.
Posiadam status ucznia Chrystusa. Tak. Albo nim jestem, czyli być, to nie mieć. Tak. I tutaj to jest tak mocno podkreślone w tym zawołaniu.
Myślę, że to będziemy mieli kilka, będzie wychodziło zaraz w tej naszej rozmowie wiele aspektów, co to znaczy być uczniem Chrystusa. Wczoraj już była audycja też młodzieżowa, prowadzili tutaj właśnie obecnie w studiu Sławek, Ada, Gosia, którzy próbowali wydobyć tak bardzo spontanicznie, nawet to pierwsze, co im się nasunęło na myśl związanego właśnie z tym, co to znaczy być uczniem Chrystusa, ale ja myślę, że my możemy w naszej dzisiejszej audycji, chociaż mamy coraz czas nam bardzo szybko ucieka, ale spróbowalibyśmy nawet sięgnąć jeszcze głębiej, to znaczy nawet oprzeć się na Słowie Bożym, na tym, co mówi sam Jezus o swoich uczniach, o tym, kim powinni być. I ja myślę, że tutaj Grzesia poprosimy teraz.
To słowo uczeń w Nowym Testamencie, termin ten określa... Właściwie był używany na określenie tych, którzy uznali Jezusa za swojego mistrza. Tak są nazywani w Ewangelii przede wszystkim ci, którzy tworzą kolegium 12. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości. A poza tym ścisłym gronem, każdy, kto idzie za Jezusem, zwłaszcza owych 72 wysłanych przez Jezusa na misję, następnie wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd zamierzał przyjść. Uczniowie Jezusa byli z pewnością bardzo liczni. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Lecz czytamy także, że wielu opuściło mistrza, spotkało się to głównie w kontekście mowy eucharystycznej Jezusa. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Od 6 rozdziału Dziejów Apostolskich termin uczeń odnosi się do każdego chrześcijanina, bez względu na to, czy znał, czy nie znał Jezusa. Podczas Jego doczesnego życia, wówczas gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli Helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Zatem uczniem w końcu jest każdy, kto uwierzył Chrystusowi i poszedł za Nim. Wspomina w Nowym Testamencie, Nowy Testament nadaje bardzo specyficzne znaczenie temu słowu. Na podstawie analizy tekstów biblijnych tę wyjątkowość znaczeniową można by zawrzeć w trzech punktach. W pierwszym, powołanie, to co było brane pod uwagę jako warunek, by ktoś mógł stać się uczniem Jezusa, to nie były ani uzdolnienia intelektualne, ani też walory moralne, ale powołanie wychodzące od samego mistrza. W swojej decyzji jest on całkowicie suwerenny, a sam wybór pozostaje tajemnicą. Po drugie, osobiste związanie jest z Jezusem. Ważnym zwrotem w określeniu stawania się uczniem jest wyrażenie pójść za Jezusem. Owo pójść za Jezusem oznacza zerwanie z przeszłością i przenosić Jego sposób postępowania na własne życie. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Uczniowie Jezusa wiążą się z nieokreśloną nauką, a przede wszystkim z osobą. I po trzecie,
nie wiążą się z nauką, tylko to nie jest idea, prawda? Tylko tak, konkretnie osoba.
Tylko osoba się liczy, Bóg. A po trzecie, przeznaczenie i godność. Uczeń Jezusa jest powołany do tego, aby dzielić los swojego mistrza, ma nieść krzyż i pić kielich, by otrzymać w końcu od niego udział w królestwie.
Czyli posłanie, prawda? I godność. Jestem uczniem, a to zakłada również no, pewną postawę wyrażaną w całym bardzo, bardzo konkretach życia codziennego.
I obym nim zechciał zawsze być. Obym nie chciał być ponad mistrza, co ostatnio słyszymy. Zakwestionowanie bóstwa Chrystusa przez jednego z wykładowców, eks-księdza w tym momencie, no to jest coś, co może namieszać w głowie i być taką pokusą wielką w życiu człowieka, że byłem uczniem Chrystusa, dość Panie Jezu, ja będę teraz nauczycielem.
Nawiązując do tego, co ojciec Benedykt mówi w tej chwili, chciałbym przywołać fragment z Ewangelii, gdzie uczniowie słuchają mowy eucharystycznej Jezusa na temat tego, że On chce dać swoje ciało do spożycia, im zapisał ewangelista, odtąd wielu uczniów odtąd za Nim już nie chodziło, prawda? Odeszli. A więc to nie jest coś takiego, że no, ktoś stał się uczniem i to już zakłada,
tylko w kryteriach szkoły możemy powiedzieć, że uczeń przerósł mistrza, a w tym polu, w którym się poruszamy, wiary i bycia uczniem Chrystusa, ta rzeczywistość jest po prostu niemożliwa. Celem jest mieć udział z Chrystusem w Eucharystii, poprzez Eucharystię w uczcie niebieskiej. To jest cel, bo wyszliśmy też od pielgrzymowania, to jest cel bycia uczniem. Tak zjednoczyć się z Panem Bogiem, z Chrystusem, z tym, który jest moim mistrzem, Panem i nauczycielem, aby posiąść Jego królestwo, mieć miejsce, które On przygotował, ale nigdy, aby być ponad mistrza i nauczyciela.
I tak, tutaj Grzegorz przedstawił historię ucznia w Piśmie Świętym. Tutaj też należy zaznaczyć, iż uczeń Chrystusa to też chrześcijanin, czyli ten, który nade wszystko miłuje Boga i całkowicie podporządkowuje się Jego woli, czyli też potrafi, nie szukając siebie, wziąć krzyż na ramiona i żyć dla Boga i bliźnich. Współcześnie można by uznać, że człowiek tak postępujący jest no, na przegranej pozycji, jest taki niedzisiejszy. Jednak jest to tylko ludzkie rozumienie. Pan Bóg ocenia inaczej.
No bo tutaj często się spotykamy z tym, że uczeń Chrystusa musi nieść krzyż, czyli to jest ktoś, kto jest obciążony, przez to smutny, czy ten, to musimy tutaj zaznaczyć, że to niesienie krzyża za Chrystusem i z Chrystusem, no to jest w zjednoczeniu z Nim i to daje nam niesamowitą radość, szczególnie radość duchową i radość wewnętrzną. Tu myślę, że to że to trzeba podkreślić.
Tak, i w Ewangelii Jana jest też taki cytat: ja jestem światłością świata, kto za mną idzie, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Czyli tutaj nie można odwoływać się tylko do tego, iż będąc świadkiem Chrystusa ponosimy tylko ofiary, tylko cierpimy, ale również mamy to światło życia, czyli tą perspektywę życia wiecznego, przyszłości w chwale Bożej. I tutaj postaram się odwołać też do pierwszych wieków, gdzie pierwsi chrześcijanie byli wyśmiewani za rezygnację z dóbr tego świata. I historia chrześcijaństwa świadczy o tym, że ciągle pojawiają się ludzie, którzy na serio biorą słowa Chrystusa: bądźcie moimi uczniami. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, w swoich zapiskach więziennych powiedział między innymi tak: moje pragnienia rodzą się z Twoich czynów. Dać duszę za braci, za Kościół Święty, za dzieło Twoje jest potrzebą moją. Pragnę być śladem Twoim na polskiej ziemi, śladem, który w duszach przyniósłby owoc wiary i miłości ku Tobie, Chryste. Pragnę dawać, brać i dawać. Pragnę czuć ciężar, abym odczuł, że mam coś do dania. Są to słowa powiedziane w Komańczy 22 maja 1956 roku. I tutaj w tych słowach ksiądz prymas także wyraża wolę osobistego stania się uczniem Chrystusa. I no, jak widać, nawet wielcy ludzie Kościoła mówią o gotowości niesienia Ewangelii kolejnym pokoleniom. Także oni, oprócz tego, że Chrystus powinien być dla nas wzorem, również ludzie nam współcześni też wskazują na to, iż bycie uczniem Chrystusa jest rzeczą dobrą. I jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do naśladowania Chrystusa, do naśladowania naszego Mistrza. Jednak do świadomego naśladowania Chrystusa trzeba dojrzeć. Jak już też ojciec Benedykt wspomniał, człowiek przez całe życie kształtuje swoją osobowość. Najpierw naśladuje swoich rodziców, potem naśladuje nauczycieli. Przychodzi też taki etap w życiu, kiedy młody człowiek znajduje swoich idoli, swoje wzorce do naśladowania, i od tego też dużo zależy, bo mogą być też, jak wiemy, wzorce pozytywne i negatywne. I jeśli będziemy sami siebie kształtować według wzorców negatywnych, to możemy zamknąć się na miłość i naprawdę stracić bardzo wiele. Natomiast jeśli obierzemy tą właściwą drogę, znajdziemy sobie wzorce, które będą nas ubogacać, wtedy też będziemy my otwierać się na miłość, będziemy tą miłością emanować do bliźnich. I właśnie jeśli będziemy mieli właściwe wzorce, to też nauczymy z czasem, dojrzejemy do tego, żeby naśladować Chrystusa i tak jak On spełniać ofiarę, być ofiarą dla innych. I tak jak już wspomniałam na początku, będziemy uczyć się żyć dla innych, nie dla siebie, tylko dla bliźniego i z bliźnim.
Są w Piśmie Świętym takie określone przez samego Pana Jezusa kryteria jakby bycia Jego uczniem i nie bycia Jego uczniem. Kto może, kto powinien być Jego uczniem, a kto nie powinien. Myślę, że to byłby pewien wyznacznik. Trochę zatrzymanie się przez chwilę przez wskazaniach samego Jezusa może być bardzo pożyteczne, żeby zrozumieć, o co tu właściwie chodzi. A więc najpierw takie zdanie, które znajdujemy w Ewangelii Świętego Jana 8:31-32. Jeżeli będziecie trwać w mojej nauce, będziecie prawdziwie moimi uczniami.
I poznacie prawdę, tak, a prawda was wyzwoli.
Czyli trwanie w nauce Jezusa, poznawanie nauki Jezusa, trwać w nauce Jezusa, to znaczy być Jego uczniem. Co dalej? Jest kolejny wyznacznik. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Prawda? Miłość jako ten warunek konieczny ucznia Chrystusa i znak rozpoznawczy. Znak rozpoznawczy, miłość pomiędzy uczniami, wzajemna miłość. I dalej ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Przynoszenie owocu, prawda? Uczeń to ten również, który swoim życiem owocuje, przynosi owoc. I teraz są jeszcze takie negatywne kryteria, które Pan Jezus też pozostawił, pokazujące, kto nie może być Jego uczniem. Posłuchajcie. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Drugie kryterium. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Prawda? I trzecie jeszcze to jest jeszcze było takie właśnie. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Łukasz 14:33. O, to teraz zawyżyliśmy poprzeczkę, co?
Ale ja myślę, że te negatywne wyznaczniki to no jej jest jakby najtrudniej spełnić, no bo kto ma w nienawiści swojego matkę albo ojca, więc tu myślę, że to jest cały czas i tu Panu Jezusowi chodziło o to, że On powinien być na pierwszym miejscu, nie? Że Jego miłość jest największa i myślę, że to jest jakby ten najtrudniejszy wyznacznik i do niego dochodzimy przez całe życie.
Wyrzec się siebie i tego, co jest dla mnie najważniejsze.
Tak jest. Nikogo i niczego nie stawiać ponad Jezusa, prawda? On jest tym najważniejszym, pierwszym.
Ale te wytyczne, te zdania są też taką odpowiedzią dla każdego człowieka, czy to młodego, czy starszego, który śmie sądzić, że Bóg wymaga, ale nie mówi, że Bóg nie daje konkretnych wskazówek. Przeczytanie tego wszystkich kilku tylko z tysiąca wskazówek, co znaczy być uczniem Chrystusa, jak trzeba żyć, aby nim być, mówi nam, że Bóg mówi, że Bóg dał program, dał wskazówki, że jest tą osobą, z którą można dialogować. I to jest bogactwo Pana Boga. A tutaj z tą nienawiścią rodziców, to ja nie zapomnę jednej z katechez, gdy dyrekcja szkoły, taki był też wytyczne, takie też było wytyczne ministerstwa, że należy uczniów uczyć tak, aby posiedli umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem. To parę lat wstecz było tak bardzo modne. No i więc na łatwiznę nie poszedłem, dałem ten tekst uczniom. Boże Święty, no cuda były wymyślane. Co to nie oznacza? Co tam nie jest napisane? I wtedy przekonałem się, że rzeczywiście jest problem czytania ze zrozumieniem. Niektórzy nie widzieli tego zdania, że trzeba mieć w nienawiści i tą nienawiść oni czytali, że to jest w miłości trzeba mieć rodziców. A tam jest wprost napisane, że kto chce być uczniem, musi się zaprzeć samego siebie i musi mieć w nienawiści. Takie mocne słowo, które tak jak Sławek powiedział, ukierunkowuje nas i nakazuje nam spojrzeć, że Bóg, który jest źródłem miłości, może od człowieka wymagać największej czci i miłości względem siebie samego, bo On wie, że jeżeli Jego będziemy właściwie miłować, to będziemy również miłować i rodziców, i braci, i siostry, i przyjaciół, i nieprzyjaciół również, ale ta ścieżka od tego czytania do takiego zrozumienia była naprawdę drogą przez stację Drogi Krzyżowej.
Jeśli można podsumować to, co do tej pory powiedzieliśmy, to bycie uczniem Chrystusa polega na tym jakby włączeniu się w Jego szkołę, przylgnięciu do Jego osoby, bo to podkreślaliście, prawda, to jest związanie się z osobą, to jest słuchanie. Przyjąć. Pierwsze jest słuchaj Izraelu, prawda? Więc uczeń słucha mistrza i uczeń naśladuje mistrza, prawda? Uczeń wreszcie staje się świadkiem mistrza poprzez to, że czyni innych uczniami, prawda? Kiedy czytamy w Ewangelii świętego Mateusza to posłanie skierowane do apostołów, Mateusz 28:19-20, to słyszymy tam słowa, które po polsku zostały przetłumaczone tak trochę idźcie i nauczajcie, prawda? A które w oryginale brzmią idźcie i czyńcie uczniami. idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc posłannictwo uczniów to jest również wezwanie do tego, żeby innych czynić uczniami. Nie?
Być świadkiem wśród ludu.
Tak jest. Górnolotnie to wszystko brzmi. Posłuchamy jeszcze jednego autorytetu, mianowicie biskup, który był razem z nami na pielgrzymce, jednej z naszych pielgrzymek, biskup pomocniczy elbląski, ksiądz biskup Józef Wysocki, wykłosił w Radio Maryja piękną katechezę na ten temat, co to znaczy być uczniem Chrystusa. Ja taki wybrałem jeden krótki fragment tej katechezy i chciałbym, żebyśmy go teraz posłuchali, a potem już poprosimy wszystkich naszych młodych słuchaczy, żeby dzielili się z nami na antenie. Co to znaczy w konkrecie życia codziennego, na czym polega to? Co to znaczy być uczniem Chrystusa? Jak być uczniem Chrystusa?
Współcześnie pojęcie ucznia kojarzy się nam zawsze ze szkołą i funkcją nauczyciela, który przekazuje uczniowi pewien zakres wiedzy. Szkoła trwa pewien określony czas, a nauczyciel wypełnia swoje zadanie, gdy przekazuje uczniowi wiedzę. Uczeń w przyszłości może nawet przewyższyć swego nauczyciela i tak bardzo często się zdarza. I to tak z zakresem wiedzy, jak i dydaktyką, metodami jej przekazywania. Inaczej natomiast przedstawia się sprawę, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa. Tutaj jest relacja. Uczeń i mistrz. Uczeń i mistrz. I ta relacja jest między chrześcijaninem a Jezusem Chrystusem. Jezus mówi bardzo wyraźnie do swoich uczniów: nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Uczeń nigdy nie przewyższy, ani też nawet nie doścignie swego mistrza. Szkoła trwa jedynie przez ściśle określony czas i po jej ukończeniu kończy się status ucznia. Uczeń staje się wówczas absolwentem, a więc kimś uwolnionym, zwolnionym od obowiązków i regulaminu szkolnego. Ktoś, kto przyjął za swego mistrza Jezusa Chrystusa, uwierzył, idzie za nim tą drogą, którą on wskazuje, aż według słów świętego Pawła Chrystus w nim się ukształtuje, aż do tego momentu, kiedy będzie mógł zakrzyknąć z Pawłem: żyję ja. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Chociaż nadal prowadzę życie w ciele, odtąd życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. To jest, są słowa zapisane w liście do Galatów, 4 rozdział 19-20. Nowy Testament terminem uczeń określa tych, którzy uznali Jezusa za swego mistrza. Określa tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, przyjęli Jego Ewangelię.
By nieśli wieść radosną, żegnając ich dał swoją moc i mówił tak z miłością: nie warto na drogę tę sandałki płaszcza zabierać, nie trzeba wam srebra brać, podak nad głową zabiegać. Nie warto na drogę tę sandałki płaszcza zabierać, nie trzeba wam srebra brać, podak nad głową zabiegać.
Nowinę tę głosili więc po czterech stronach świata, bogaci tak nie mając nic, bo miłość jest bogata.
Nie warto na drogę tę sandałki płaszcza zabierać, nie trzeba wam srebra
wiatra brać, podat nad głową zapinać.
Gdy ukończyli żniwo swe, w ostatnią podróż ruszali, patrzyli w niebo na ojca dom i tak z równością śpiewali.
Nie warto na drogę tę sandały płaszcza zabierać. Nie trzeba wam srebra brać, podat nad głową zabiegać. Nie warto na drogę tę sandały płaszcza zabierać. Nie trzeba wam srebra brać, podat nad głową zabiegać.
Zapraszamy was do telefonicznego kontaktu w czasie wzrastania. Telefony do naszego studia 056 655 23 55 lub 056 655 23 56. Odpowiednio pierwszy numer dla tych, którzy mieszkacie na północy, drugi dla tych, którzy mieszkacie na południu z zagranicy 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Co to znaczy być uczniem Chrystusa, jak również o pielgrzymowaniu, o naszych wspólnych spotkaniach w Szkole Maryi na Jasnej Górze. 9 razy pielgrzymowaliśmy do naszej Pani Królowej, aby od niej uczyć się wypełniać wolę Pana Boga, aby od niej uczyć się tej nieskazitelnej, czystej miłości, aby u niej wypraszać potrzebne dla nas łaski na drogę naszego życia, naszego powołania, na drogę apostolatu, dawania świadectwa. Ostatnio u Maryi uczyliśmy się ścieżek powołania. Uczyliśmy się tego, co to znaczy być powołanym, jak to powołanie wypełniać. Teraz jedziemy, aby u niej uczyć się, jak być uczniem Chrystusa, jak być uczniem Chrystusa. Zapraszamy was do telefonicznego kontaktu.
I tak, my się tutaj odnosimy w kontekście ucznia Chrystusa, ale taka bardzo współczesna kwestia. My młodzi często nazywamy się pokoleniem Jana Pawła II. No, noszenie takiego miana jest wielkim zaszczytem, ale także do czegoś nas zobowiązuje, a mianowicie do realizowania w swoim życiu wielkiego dziedzictwa, jakim jest nauczanie naszego rodaka. A papież powiedział między innymi tak: osobiste spotkanie z Chrystusem rozjaśnia życie nowym światłem, wprowadza nas na własną drogę, zobowiązuje nas, abyśmy byli Jego świadkami. Pochodzący od Niego nowy sposób patrzenia na świat i na ludzi przenika nas dogłębnie w tajemnicy wiary, która nie jest jedynie zbiorem tez wymagających przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum, lecz pewnym doświadczeniem do przyswojenia, prawdą, którą trzeba żyć i solą i światłem całej rzeczywistości.
Jest już telefon, odbieramy, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Witamy cię, Aniu, serdecznie.
O, już mnie wszyscy poznali.
Żałuję, że nie mogłaś z nami być, życzymy ci powrotu do zdrowia.
No ja chciałam powiedzieć, bo może nie ujęliście tego, że uczeń Chrystusa jest zjednoczony z Chrystusem poprzez sakramenty święte.
Tak, jest to słuszna uwaga.
Tak. No i jeszcze tak mi się nasuwa, że najwierniejszymi uczniami Chrystusa była właśnie Maryja i święty Jan, bo pozostali z Jezusem aż pod krzyżem do samego końca, to właśnie oni. No i może chciałabym jeszcze powiedzieć o pielgrzymowaniu, bo ja w moim życiu miałam taką wielką łaskę doświadczyć i pierwszego pielgrzymowania, jak i również z młodzieżowymi kołami przyjaciół Radia Maryja. No i są to różne, co są pielgrzymowania, bo pieszo, no jest inaczej, jest większy trud i jest taka niesamowita radość dojścia, kiedy idzie się, na przykład my idziemy z Poznania 11 dni, no i radość dojścia jest naprawdę niesamowita. Ale cel tej pielgrzymki jest taki sam, bo w obydwu przypadkach idzie się do Matki Bożej. No i właśnie tak jak już tu Sławek powiedział, że ja właśnie jak zawsze idę do Matki Bożej na Jasną Górę, to traktuję to jako takie zawierzenie Matce Bożej swojego życia. I myślę, że warto zawierzać, bo w Ewangelii w Kanie Galilejskiej właśnie możemy się przekonać, że kiedy Maryja, prosimy Boga o coś przez Maryję, to mamy pewność, że zostaniemy wysłuchani. No i...
Aniu, dziękujemy Tobie za podzielenie się swoją refleksją. Żałujemy, że nie mogłaś być z nami dzisiaj. A może powiedziałabyś nam jeszcze, jak Ty realizujesz to stawanie się uczniem Chrystusa w swoim życiu na co dzień?
Jak ja realizuję?
Albo co uważasz za bardzo istotne dla tego właśnie, żeby być uczniem Chrystusa, prawda? Jak to się przekłada na ten język życia codziennego?
Znaczy się na uczniem Chrystusa myślę, że trzeba być wszędzie. No, że... To nie może tak być, że tylko na przykład na pielgrzymce jesteśmy, tylko wszędzie, w szkole i w pracy. Wszędzie musimy się tak starać żyć, no żeby właśnie pokazywać to, że jesteśmy uczniami Chrystusa i żeby inni mogli się od nas tego też uczyć.
Świetnie. Dziękujemy Ci serdecznie.
Pozdrawiamy.
No ja też wszystkich pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Z Bogiem,
z tak. Bogiem.
Z Bogiem.
No właśnie, wszędzie, wszędzie. Ania podkreśla to, że wszędzie, zawsze, ale to, jeżeli tak, no to trzeba jakby przywidzieć taką szatę, która czyni człowieka jednoznacznym. Prawda? Widocznym.
To jest
mundurek.
O to chodzi. Jestem zawsze tym samym uczniem Chrystusa, w jakichkolwiek okolicznościach się znajdę, a nie przybieram maski stosownie do okoliczności, nie przybieram twarze raz takie, nie jestem koniunkturalistą, który raz jest taki, raz inny, ale zawsze ten sam, prawda, jako uczeń Chrystusa, a to wiąże się również z takim poczuciem swojej godności ucznia Chrystusa. Uczeń Chrystusa po prostu unika takich rzeczy, które mu nie przystoją z racji jego godności, prawda? Z racji tego, kim jestem. Jestem uczniem Chrystusa, a więc wypada...
I nie zapomina podstawowej rzeczy, dokładnie, że cały czas jest formowany. Cały czas. On dojrzewa. Dojrzewa. Jan był na tyle dojrzały, że stanął pod krzyżem wraz z Maryją. Wierny Chrystusowi, odważny Chrystusowi do samego końca. Pozostali stchórzyli wtedy, rozpierzchnęli się. Gosia jest przed maturą, która forma jest bardziej poprawna.
A według mnie rozpierzchnęli.
Dziękuję. Ale pozostali w tej formacji i wszyscy oddali życie za Chrystusa. To jest... ta weryfikacja, że byli na tyle dojrzali, na tyle dali się prowadzić Jezusowi Chrystusowi, że oddali za Niego życie. Mnie zawsze fascynuje w relacjach ewangelistów, któregokolwiek z czterech, ta relacja, jaka zachodzi pomiędzy Chrystusem a apostołem, Jego uczniem. W każdej sytuacji tego spotkania dostrzegamy jakieś cechy osobowości Jezusa Chrystusa. Dostrzegamy cechy charakteru też apostołów. Weźmy takie rozmnożenie chleba, które się dokonało. Mamy Jezusa Chrystusa, który dostrzega potrzebę człowieka, czyli możemy powiedzieć, jest życzliwy, jest troskliwy, jest spostrzegawczy, troszczy się nie tylko o potrzeby duchowe człowieka, ale również troszczy się o te potrzeby materialne, potrzebne do zaspokojenia życia, zdrowia, kondycji fizycznej. Apostołowie, ale czym my ich nakarmimy? A Jezus, co macie? I tak w ten sposób wciąż ich uczy, powoli uczy wielkiej cierpliwości i jak gdyby Jezus nie przejmował się tym, że oni są niedoskonali, że są słabi, ale ta wola ich, że chcą być z Nim, chcą pójść za Nim, naśladować Go, jak Gosia mówiła.
Moc w słabości się doskonali.
Tak, ale ja chcę.
Mhm. Tak, no oczywiście potrzebna jest też chęć.
Czyli decyzja opowiedzenia się za Chrystusem, pójścia za Nim na dobre i złe w różnych okolicznościach, nie zawsze może dojrzała na początku, prawda? Nawet z poczuciem swojej słabości i kruchości, ale wiem, komu uwierzyłem, prawda? Idę za tym, któremu uwierzyłem. Niektórzy włączają się do naszej audycji tak jak mogą, również przez SMS piszą tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dla mnie pielgrzymowanie na Jasną Górę pozytywnie elektryzuje moją skórę. Dobre. No. Ale tak, posłuchajcie, dalej, to jeszcze nie koniec. Jest takim magnesem, który daje pole nie tylko do walki ze stresem, poprzez falę Radia Maryja chciałbym zachęcić moją sympatię z Nowej Wsi Kartuskiej, z parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Klukowej Hucie i powiedzieć jej, że nigdy się nie poddam. A gdy niebiosa wskazują... wskażą tę chwilę, serce swe malutkie oddam. Wdzięczny zawsze Panu Bogu, kochanemu Radiu Oratorium z Bydgoszczy, Młodzieżowemu Kołu Radia Maryja z Gdańska, od Bogusi. Pozdrawia Sylwek z okolic Bytowa. Szczęść Boże, moi kochani. Szczęść Boże, Sylwku, dziękujemy i zapraszamy. Mamy nadzieję, że i w tym roku nie zabrakniecie na pielgrzymce. Leszek z Zielonej Góry i z Lublina.
Pozdrawiamy, Leszek.
Tak, drogi ojcze, pozdrawiam serdecznie z rekolekcji na Jasnej Górze. Dla mnie być uczniem Jezusa to codziennie wsłuchiwać się w głos Jezusa i wypełniać Jego wolę. Pozdrawiam, Leszek. Pozdrawiajmy Cię, dziękujemy Ci za ten aspekt również.
Pozytywnie elektryzuje moje ciało. Dobrze, że słońce i deszcz nie mają tych właściwości antystatycznych.
Tak, ale no mamy nadzieję, że deszczu nie będzie.
Ale słońce też. Tak. I deszcz był na pielgrzymce i słońce.
Dobrze, odbierzemy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Rady Maryja?
Tak jest.
Ja dzwonię z Pawiliczki. Z okolic Wiliczki.
Tak.
Jestem zakonnikiem, bratem zakonnym.
No proszę.
Dla mnie naśladować Chrystusa i być Jego uczniem, to jest wypełniać Jego wolę, iść i słuchać Jego słów, rozumieć Jego naukę. Jest w ogóle dla mnie jest radością być właśnie uczniem Chrystusa, pełnić Jego wolę. No i po prostu w ogóle jest taka, przebywanie z Chrystusem w ogóle jest dla mnie taką radością.
Kochany bracie, myśmy sobie przed audycją też właśnie na ten temat rozmawiali i w pewnym momencie pojawiło nam się takie pytanie. No dobrze, a jak rozpoznać tę wolę?
Trudno powiedzieć, no tak, Pan Bóg tak jakieś takie uczucie daje, takie ukucie w serce, żeby ciepła, żeby tej miłości Jego, że właśnie ogarnia jakąś osobę z tą swoją miłością.
Ja myślę, że mamy tę jego wolę jeszcze bardziej czytelną, nie tylko przez ukucie, ale przez bardzo konkretne rzeczy. Mianowicie ona jest trochę skatalogowana w pewnych, prawda, zasadach, które Jezus nam przekazał, że jego wolą jest przede wszystkim to, abyśmy, co?
Się miłowali nawzajem.
Tak, to jest pierwsza rzecz. Brawo, pierwsze podstawowe przekazanie. To jest pierwsza wola Boża i pierwsze kryterium, a drugie jest jeszcze co, że...
W 10 przykazaniach.
No właśnie, przykazania, prawda, które są ukonkretnieniem woli Bożej, a więc tego nie czynimy, tego nie czynimy, tego...
Ale również tutaj pozwolę sobie się wtrącić. 8 błogosławieństw może też być takim wyznacznikiem. Właśnie. One pokazują, jak mamy...
Błogosławieni ubodzy, błogosławieni czystego serca, błogosławieni miłosierni, prawda?
Pan Bóg daje nam mnóstwo wskazówek,
świetnie,
co trzeba czynić,
Jego wola się tutaj wyraża, prawda? Mhm. Bracie, bardzo dziękujemy. To bardzo ważny głos, trochę nas tak prowokujący też do tego, żeby uświadomić sobie, że bycie uczniem...
Właśnie też i też kochać Jego Matkę Najświętszą.
Tak jest.
Ja tak bardzo często teraz, już od chyba 8 lat, wędruję do Częstochowy. Jest dla mnie taką radością, taką mocą, jakby odzyskuję akumulatory do pracy nad swoim powołaniem i wypełnieniu go jak najlepiej.
Świetnie. Dziękujemy serdecznie. Z Bogiem.
Pozdrawiamy.
Będzie pochwalony Jezus i Maryja.
Teraz i zawsze. Jest kolejny telefon. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. A to audycja dla młodzieży. Kochana, to dla młodzieży audycja. Dobrze? Więc może damy głos młodzieży. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak sobie jadę samochodem, proszę ojca, i chciałem tu się łączyć do rozmowy.
Świetnie. A kto mówi?
Grzegorz Michaluk.
Świetnie, witamy Grzegorzu. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz Michaluk.
Ale wyłącz radio, dobrze? Bo tak.
Grzegorz Michaluk się kłania, witam serdecznie. Jadę tak sobie właśnie samochodem i słucham waszej audycji tutaj. I jestem człowiekiem wierzącym, prawda? Może nie do końca praktykującym, bo to różnie czasami bywa w życiu. I moim naśladowaniem Chrystusa jest powiedzieć drugiemu dzień dobry, jest uśmiechnąć się do kogoś, jest powiedzieć do swojej żony kocham cię. To jest moje naśladowanie Chrystusa. Mhm. I czasami z żoną nawet odmówić jakąś modlitwę czy coś takiego. Mimo, że czasami nie ma czasu.
Tak, świetnie. Dzięki serdeczne. Grzegorzu, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy cię i życzymy wam szczęśliwej podróży i tego, żebyście jakoś również w waszej relacji byli bardzo piękni i szczęśliwi, bo w tej relacji też naśladujecie Jezusa i Jego miłość stajecie się znakiem Jego miłości. Ale pojawiła mi się, taki, jak mówiłeś, trochę taka wątpliwość, bo czasem mam wrażenie, że wielu ludzi tak traktuje wiarę jako jakąś swego rodzaju zasady, które przyjęło się, czy nawet osoby, z którą się spotkało, ale bez zobowiązań, prawda? To znaczy bez pewnych konsekwencji. Wiara konsekwentna wyraża się między innymi w tym, że się poważnie traktuje tę osobę, której się uwierzyło, prawda? Poważnie, traktuję poważnie Jezusa, nie tak, dobra, ja tam wierzę w Ciebie, że jesteś, ale Ty mi się nie wtrącaj do mojego życia i to ja tak wierzę, ale nie praktykuję. Co to znaczy? To znaczy, że nie traktuję Ciebie poważnie. To znaczy, że traktuję Ciebie tak od czasu do czasu, że jak mi jesteś potrzebny, to w porządku, ale to nie jest wiara konsekwentna, która się wyraża w czynie, prawda? Czyn to jest konsekwencja. Wierność Jezusowi, która się wyraża w modlitwie, to jest praktyka. Sakramenty święte, to mówiliśmy tutaj, prawda? Eucharystia, która jest dla chrześcijanina, człowieka wierzącego, najważniejszym wydarzeniem. Bez tego, co to za uczeń Chrystusa, jeżeli on go nie traktuje poważnie i tylko od czasu do czasu ma dla niego czas?
Tak, tak. Być uczniem Chrystusa to właśnie we wszystkie wymiary życia zaprosić Jezusa Chrystusa, ale nie tylko zaprosić, żeby On tam był, ale również, żeby je przemienił. Mówimy sakramenty, mówiliśmy, że trzeba taki uniform wręcz ubrać, jestem uczniem Chrystusa, żeby nie zapomnieć, że wszędzie, we wszystkich moich czynach jestem uczniem Chrystusa. Ale jeszcze trzeba byłoby powymieniać wymiary życia, które trzeba przemienić Jezusem Chrystusem, Jego nauką, Sławku.
To znaczy, może byśmy po prostu zachęcili Grzegorza i jego żony do tego, aby rzeczywiście, bo wiele osób, tak mi się wydaje, że traktuje właśnie wiarę, mówią sobie, tak, jestem uczniem Chrystusa, czy się nawet pomodlę się czasami, tak jak Grzegorz powiedział, z żoną i to tak jakby już tak zostawiają, ale może nie wiem, nie wiedzą, albo nie słyszeli, albo nie wiem, że bycie uczniem to jest właśnie potrzeba ciągłej formacji i może
ciągle,
nie doświadczyli.
I ciągle żywej relacji.
Tak,
z Jezusem,
może nie doświadczyli i chcę im powiedzieć, ale bo tego doświadczam, że jakby to ująć dobrze, że znaczy, kiedy wiele, wiele lat temu poszedłem na przykład do Oazy i byłem na pewnym poziomie życia duchowego i pewnych rzeczy doświadczałem od Pana Boga, to sobie myślałem, że to już jest jakiś taki poziom dosyć ten. A z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to Pan Bóg niesamowicie prowadzi, że to, co wtedy sobie myślałem, że to jest jakiś poziom w miarę, że tak powiem, pozytywny, nazwijmy go na czwórkę, to dzisiaj mogę powiedzieć, że ten poziom był na dwójkę. To znaczy, nie wiem, czy Grzegorz mnie zrozumie, to znaczy, że w każdym momencie formowania, jeśli my się poddamy temu i będziemy chcieli rzeczywiście, konkretnie, to Pan Jezus coraz wyżej nas znosi na pewne poziomy i kieruje nas w życiu duchowym, także to życie duchowe nasze staje się bogatsze, coraz bardziej bogatsze.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Arkadiusz Dzierzgonia się kłania.
Witamy Cię, Arkadiusz. Proszę bardzo.
Czcigodni ojcowie i goście i radiosłuchacze. Słuchałem wypowiedzi Pana Grzegorza przed chwilą i powiem, że tak naprawdę to ściska mi się delikatnie serce, kiedy słyszę takie wypowiedzi, gdy ludzie młodzi, ludzie, którzy mogliby swoim życiem właśnie pokazywać, jak się głosi Chrystusa, że to nie tylko chodzenie z różańcem w ręku, ale to są nasze również dobre uczynki każdego dnia. To jest ta nasza cicha modlitwa, modlitwa w postaci bycia dobrym, czy to pracownikiem, czy pracodawcą. To jest to głoszenie Chrystusa na co dzień. To jest ta nasza wiara prawdziwa i zupełna. I boli mnie serce, kiedy słyszę, że oni czasami tylko chcą Pana Boga widzieć, czasami Pana Jezusa chcą zobaczyć, a najczęściej tylko wtedy, kiedy coś im się dzieje. Kiedy już się nic nie dzieje, to wtedy ten Pan Jezus i Pan Bóg jest tak chyba troszeczkę na boku, a ewentualnie przykazania wybiórcze to tak, a tamto nie. I to jest chyba największa bolączka naszego młodego życia. Tak mi się to wydaje.
Prawda? Świetnie. Dziękujemy serdecznie.
Amen Bogiem.
Też życzymy szczęśliwej podróży.
Szczęść Boże.
Dzięki Bogiem. Czas wzrastania, audycja dla kierowców z kierowcami o kierowcach.
A tak kiedyś trzeba by zrobić, rzeczywiście też. Jedziemy, autostopem, prawda? Ale tak, wracając do naszego tematu, my sobie postanowiliśmy, że po tej całej abstrakcyjnej takiej może części teoretycznej, w której mówiliśmy o bardzo wielu wymiarach tego, co to znaczy być uczniem Chrystusa, chcemy przechodzić jeszcze bardziej w konkret, to znaczy na co to się przekłada? Właściwie jak to ma wyglądać w moim życiu? Tu jest jedna z rzeczy, prawda? Jestem konsekwentny, konsekwentnie zachowuje, więc na przykład no, uczeń Chrystusa nie robi czego, na przykład.
No. To nie przeklina.
A na przykład, prawda? To jest jeden z wymiarów, bo mi to nie przystoi godności dziecka Bożego, godności ucznia Chrystusa, prawda? Nie przystoi język rynsztokowy, prawda? Bo on mi ubliża, mnie samemu, prawda, mnie brudzi. On no, nie tylko, że jest antyświadectwem, ale jest zaśmiecaniem siebie, brudzeniem samego siebie, prawda?
Uczeń Chrystusa modli się, codziennie się modli. Przynajmniej stara się coraz bardziej pogłębiać swoją modlitwę.
Właśnie, bo jest to podtrzymywanie tej żywej relacji z osobą Jezusa, prawda?
Jest uczniem Chrystusa w sklepie, jest uczniem Chrystusa w kinie, w teatrze, na dyskotece, w polityce, bycia radnym, bycia wyborcą, to bycia uczciwym, telewidzem, prawda? Bycia tak. Słuchaczem.
Po prostu tak, 7 godzin, 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
Tak, tylko że...
Dobrze,
tylko,
ale co robi?
Ja rozumiem,
tak,
ja rozumiem.
Ogólnie to jest cały czas tak. jest, ale konkretnie, bo mieliśmy o
konkretnie, no to gdy nawet w sklepie no to jest życzliwy względem sprzedawcy. No ja czasem nie wytrzymuję reakcji klienta względem sprzedawcy. No to jest przykład, nie? I mówię, Boże,
tak, nie rzucasz,
życzliwość,
nie, nie
no, gdzie jest życzliwość? Jest taki fragment...
O, czasem mówimy, że no zwykłej kultury brakuje, prawda?
Właśnie. Mówię, żeby nie było tak, że my tu mówimy, dobijamy się o bycie uczniem Chrystusa, pomijając to, co zwykli poganie czynią.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże, mówi Michał z Warszawy.
Witamy Cię, Michale, proszę.
No, według mnie bycie uczniem Chrystusa to przede wszystkim wsłuchiwanie się w Ewangelię. No i posłuszeństwo 10 przykazaniom Bożym. Myślę, że tędy droga prowadzi do takiego pełnego zjednoczenia z Panem. No i chciałbym też powiedzieć o intronizacji Chrystusa na Króla Polski.
Ale to nie ten temat dzisiaj. Dobra, dziękujemy serdecznie. I jeszcze kolejny telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Kinga z Bydgoszczy. Ja chciałam się włączyć w dyskusję na temat bycia ucznia Chrystusa.
Witamy Cię, Kinga. Proszę bardzo.
Chciałam się ustosunkować do telefonu Grzegorza, ponieważ został jakby napadnięty za swoje słowa, że myślę, że to jest zainteresowany człowiek.
Ale kochany, chodzi, nie napadnięty, tylko słuchaj, co dla ciebie znaczy, rozumiem, posłuchaj, co dla ciebie znaczy wierzący, niepraktykujący? To jest żyjący, nieoddychający dla mnie.
A dla mnie znaczy, że żeby wierzyć i praktykować, potrzebna jest łaska. I żeby tą łaskę otrzymać, trzeba właśnie się modlić. A jeżeli człowiek się nie modli, to my powinniśmy właśnie za takiego Grzegorza się pomodlić, żeby dostał tą łaskę. Dużo moich rówieśników właśnie potrzebuje modlitwy i ja właśnie jako uczeń Chrystusa uczęszczam na przykład jeszcze w Bydgoszczy U ojców jezuitów jest msza na przykład w ostatni wtorek miesiąca za tego, który ginie, za kogoś, kto nadużywa alkoholu, który ma jakieś problemy. I właśnie jako uczeń Chrystusa mogę iść na taką mszę i, nie wiem, oddać tą Eucharystię za kogoś takiego i później usłyszeć, że ta osoba przestała pić, zaczęła chodzić na przykład do kościoła, modlić się za duszę pszczyścu, możemy i modlić się właśnie za takich ludzi, żeby o łaskę. Ja sama właśnie modliłam się bardzo długo o łaskę wiary i myślę, że ją otrzymuję stopniowo i właśnie będąc w tym roku, w 2007 roku na Jasnej Górze, na spotkaniu młodych słuchaczy Radio Maryja właśnie, od tego czasu jakby ta łaska wiary zaczęła na mnie spływać, nie wiem, zaczęłam jakby nowy etap w życiu. I mimo tego, że autokar nie dojechał, nie przyjechał, trzeba było jechać pociągiem i wracać później o 9 rano na przykład, być z powrotem. Dlatego no, nie jest łatwo.
To był trud podjęty, który sama i potem jeszcze okoliczność.
I zaowocował.
Zaowocował.
No i właśnie potrzebujemy, myślę,
bardzo dobrze.
Łaski wiary.
Z pewnością, masz rację i na pewno to jest...
To nie każdy właśnie ale wiesz, w takich czasach przebiegamy.
To jest zgoda, ale wiesz, my się czasami boimy powiedzieć sobie jasno, słuchaj stary, to nie jest w porządku. Słuchaj stary, to ty mówisz, że jesteś wierzący i tak dalej, wierzymy, ale ty masz Pana Jezusa, że tak powiem, prawda?
Ale może do dziewczyny by trzeba było, słuchaj koleżanko,
no
przykład,
właśnie, albo... ale wiesz, bo czasem jest tak niestety, że
wiem, być uczniem Chrystusa to tak na przykład.
No dobra, 95% ludzi w Polsce mówi, że jest ochrzczonych i wierzącymi, prawda? Jak ta wiara wygląda na co dzień? Gdzie są ci uczniowie, nie?
Dlatego te 5% takich jak my powinniśmy jakby być ich głosem sumienia, rozmawiać na przykład w pracy. Koleżanka mieszka z narzeczonym przed ślubem, mogę mu jej powiedzieć, że źle.
O, właśnie, świetnie.
Nie milczeć, ale nie nawracać za wszelką cenę, modlić się.
Jasne, ale powiedzieć, ale słuchaj, trzeba też jasno powiedzieć, słuchaj, to nie jest w porządku. To
nie zrażać do siebie, tak jak...
Tak, ale
nie
umieć powiedzieć...
Nie zamykać się w kółku zainteresowań, tylko na przykład otwierać się na
dobra,
tych ludzi,
ale,
widzimy,
wiesz co,
że potrzebują pomocy.
Ale mieć odwagę powiedzieć, że to nie jest w porządku, prawda?
Dokładnie,
że, słuchaj, ja tego nie akceptuję, bo mieszkanie z chłopakiem przez ślubem, to nie jest tak, że ale fajnie znaleźli się, no dobra, super macie, dobra, fajnie. I wszyscy się zadowoleni, a ten ktoś nie widzi problemu. Nawet, prawda? Że to jest do jasnej anielki grzech, prawda? Że to nie jest w porządku przed Panem Bogiem.
I nie jest łatwo w dzisiejszych czasach też, tak jak Grzegorz, on znajduje czasami czas, żeby się pomodlić z żoną. Na pewno modli się sam, rano, wieczorem, nie wiem, ale no tak razem uklęknąć do pacierza wieczornego, to bardzo ciężko jest w tych czasach. Teraz na przykład jechał samochodem, pewnie pracuje, no. Bardzo ciężkie czasy mamy właśnie, tak. Żeby przyznać się otwarcie.
Kingo, ja powiem tak, że w każdych czasach jest trudno. I też trudno było, gdy Adam z Ewą zostali wygonieni z raju przez Pana Boga, ale Pan Bóg ich nie opuścił, poszedł razem z nimi.
A pierwsi chrześcijanie, jak mieli trudno, jeszcze ich
prześladowali. Jeżeli my biegamy, nie mamy czasu, to ten Pan Bóg biega razem z nami. Nie róbmy z Pana Boga starego dziadka, który nie nadąża za tempem naszego życia. Bo to by tak wyglądało. Potem łaska wiary. Ja się zgadzam. I teraz tak, nie chciałbym atakować Grzegorza, bo mówiliśmy o pewnej postawie, jak również ciebie. Mam nadzieję, że tak nie odbierzesz ani ty tego, ani słuchacze. Ale łaska wiary, ona dana jest każdemu, tylko nie każdy ma ten krok, ma odwagę uczynić ten krok, jak zrobił Piotr. Że chciał chodzić po jeziorze. I wiele, wiele takich innych rzeczy, jak apostołowie przy łamaniu chleba, którzy
tak,
mieli odwagę powiedzieć,
tak.
Panie Jezu, mamy dwie ryby, 5 chlebów. Także tak bym powiedział, bo można usiąść i powiedzieć, no, rodzice, kościół, księża, biskupi, róbcie co chcecie, ja nie mam łaski wiary.
I ta wiara traktowana trochę z przymrużeniem oka, taka, że no dobra, ja tam pan się nie narzucam Panu Bogu, prawda, Pan Bóg mi, jak w Niego wierzę, ale niech On to się do mojego życia nie wtrąca, prawda, ja sobie je same jakoś tam urządzę.
Dużo osób właśnie tak jest trudno do zrozumienia, ale
a jeszcze dzisiaj w czasie audycji Szukając Słowa Bożego był bardzo ciekawy głos, a mianowicie dla mnie to był taki deizm połączony z panowaniem szatana. Mianowicie, że Bóg stworzył
człowieka, stworzył cały świat, obdarzył człowieka wolnością, nie wtrąca się, a na świecie panuje szatan ze swoimi pokusami. I ta wiara w szatana, w jego moc, a w takie niedołęstwo Pana Boga, no mnie, powiem szczerze, gdzieś tam...
Jak Kali mówi, nie? A czemu Pan Bóg nie zabije diabła? Aha, diabeł silniejszy.
No tak, filozofia Kali jeść.
Pozdrawiamy.
Dzięki serdeczne. Pozdrawiamy, Kingo, pozdrawiamy serdecznie.
Chciałam bardzo... jeszcze nawiązać kontakt z kołem z Bydgoszczy, jeżeli można prosić jakiś numer telefonu.
Sławek.
Telefonu, to też będziemy podawać, nie? Na koniec, czy na forum najlepiej?
A może boisz się?
No dobrze, to podamy numer, ale to za chwilkę.
Dobrze, to ja poczekam.
Dzięki serdeczne.
Dla mnie bycie uczniem Chrystusa to modlić się właśnie za braci.
Świetnie, tak jest. To jest też na pewno bardzo ważna sprawa.
Panem Bogiem.
Z Bogiem, dzięki Kingo. Jeszcze taki SMS. Skrój nam Chryste, szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, nawet gdy trafia się dziura w kieszeni. Kochani moi, bądźmy w zawirowaniach życia zjednoczeni. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy zgromadzonych w studiu oraz Asię z punktu aptecznego w Klukowej Hucie. Kali z Pomyska. Znacie takiego? Nie.
Nie, ale pozdrawiamy również pannę pracującą w aptece.
Świetnie. Dobrze. Kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, do audycji.
Prosimy. Kto mówi?
Łucja.
Kto?
Łucja.
Łucja, tak? Łucja. Prosimy bardzo.
Pozdrawiamy.
Szczęść Boże. Ja myślę, że chciałam tak nawiązać, już nie dokuczając nikomu, do tych wcześniejszych wypowiedzi: nie da się być wierzącym, niepraktykującym. Kiedy ja byłam w podstawówce i nam ksiądz jeszcze w 8 klasie powiedział, że no jak chcecie, możecie być trochę w ciąży albo być w ciąży. Albo się wierzy, albo się nie wierzy. Pan Jezus powiedział wyraźnie: tak, tak, nie, nie. Albo letni, albo gorący, tych zimni, albo gorący, przepraszam, tych pośrodku po prostu wyrzuci. To się tak nie da. Nie da się żyć Słowem Bożym, tym kawałkiem, który mi się podoba. A to, co powiedziałeś, Panie Jezu, pod moim adresem, tak niekoniecznie chce mi się to spełniać. To już nie jest dla mnie, to niech robi sąsiadka. Nie, jeżeli ja jestem osobą wierzącą, to ja żyję i praktykuję swoją wiarę w pełni i staram się to robić na co dzień. Na to, czy to się komuś podoba, czy nie. Nie jest to proste i nigdy nie było i pewnie nigdy nie będzie. Teraz oprócz wszystkich takich forów jest bardzo popularne forum też Nasza Klasa. Ja znajduję swoich kolegów i koleżanki z liceum. Mnie czasami ktoś pisze: wiesz, to miałaś rację. Przez cały czas wszyscy się mnie czepiali, że no fajnie, no masz chłopaka i nie śpisz z nim? No nie. Są jeszcze przekazania, na pewno trzeba sobie zasłużyć. Ale i zawsze było, że jestem głupia i w ogóle. A najczęściej to było tak, no tak, czasami jeszcze nie słuchasz pewnego radia. Ja mówię, no może i słucham, i co? Słucham, bo babcia słuchała i mnie tego nauczyła. Ale to teraz dopiero po latach, kiedy w małżeństwie zauważyli, że pewne rzeczy wychodzą, bo jest jak jest, to dopiero teraz się docenia to, że kiedyś ktoś tam miał rację ze swoim uporem. O pewne rzeczy się pyta, ale wiara jest naszym zadaniem. Myśmy ją dostali jako dar, a każdy dar mamy rozwijać i to nikomu łaski nie robimy. Pan Bóg jest bez nas święty i my mu naprawdę tam w niebie do niczego nie jesteśmy potrzebni, ale my go potrzebujemy, żeby się do tego nieba właśnie dostać.
Dobre. Dzięki serdeczne, Łucja. Bardzo dziękujemy za świadectwo i taką podpowiedź. Bardzo słuszną. To jeszcze kontynuacja tego naszego wywodu dotyczącego wiary konsekwentnej, dotyczącego wiary wyrażającej się w czynach, w postawach, prawda? W Piśmie Świętym jest to, że wierzysz, prawda? No, słusznie czynisz, ale i diabeł wierzy i drży, prawda? To jest jeszcze za mało. Wierzący to jeszcze nie jest uczeń Chrystusa. Może wierzyć, ale uczeń Chrystusa to jest coś więcej. Jeszcze to jest ktoś, prawda, kto wchodzi do szkoły uczniów, wchodzi w szczególną, bliską relację z Jezusem. To jest ktoś, kogo życie się zmienia pod wpływem spotkania z Jezusem.
I godzien jest tej szaty, którą przyodziewa uczeń.
Odbieramy jeszcze telefon, proszę bardzo. Halo?
Szczęść Boże, Przemek z Wielkopolski z tej strony.
Witaj, Przemku, szczęść Boże.
Ja bym dodał jeszcze do tego, jeden pan tu mówił, że być uczniem Chrystusa to wystarczy uśmiechać się do sąsiadów, czy wystarczy mówić, że nie kocham. Ja bym dodał do tego, że z każdym dniem trzeba kochać bardziej, a z każdym dniem może nie tylko się uśmiechać, ale jednego dnia się uśmiechnąć, drugiego dnia porozmawiać z tym drugim człowiekiem, po prostu w większą zażyłość wchodzić. I druga myśl, której do tego dodam, to jest to, że bardzo często używam tej metaforyki właśnie uczeń jako uczeń w szkole i to jest właśnie takie moim zdaniem bardzo słuszne, bo z tego właśnie faktu, że mamy szkołę, no to wiadomo, mamy szkołę, mamy zadania domowe, tak samo mamy swoją wiarę, jesteśmy uczniami Chrystusa, czyli mamy Kościół, ale mamy także to, co poza tym, więc też mamy też swoje zadania domowe, to nie jest tak, że my tylko w Kościele możemy być uczniami Chrystusa, ale poza nim, no to my już na własną rękę, my pójdziemy swój egoizm, swoje myśli i my będziemy wiedzieli, jak to robić najlepiej. Czyli być uczniem Chrystusa, to pomimo przede wszystkim nie być egoistą. Zawsze mieć mistrza. Uczniem, czyli nigdy nie jest się tym nauczycielem, tylko jest się uczniem, czyli ma się tego prawdziwego mistrza, którego się słucha. To jest taka moja opinia.
Dziękuję bardzo.
Dzięki serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Wstawiamy. Ja myślę, że czasami trzeba, może zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, stanąć w wielkiej prawdzie o swoim życiu i powiedzieć sobie, ja tak pamiętam, jak teraz nasi studenci wystawiali jasełka. Jeden z nich napisał na jednym z portalu: chłopaki, ale z nas pasterze, prawda? Więc ja myślę, że warto by tak popatrzeć w lustro i powiedzieć sobie, ale z nas uczniowie, prawda, Jezusa. Jesteśmy niestety często karykaturą tych uczniów i im prędzej my tak staniemy w prawdzie i uświadomimy to sobie, tym lepiej, prawda? Jeśli stwierdzimy, że daleko nam jeszcze do tego ideału, że no niestety muszę powiedzieć sobie, że nie ma się jeszcze czym chwalić, że to bycie uczniem Chrystusa staje przede mną jako ciągle żywe zadanie, a nie na razie zrealizowana rzeczywistość, to tym lepiej, prawda? Jeśli powiem sobie tak szczerze, że no dosyć tego, prawda? Ja taki ze mnie uczeń Chrystusa, że prawda, aż wstyd, więc może właśnie okres Wielkiego Postu jest też takim wielkim wołaniem, że bądźmy uczniami Chrystusa, do jasnej anielki, bądźmy. Bądźmy nimi na
co dzień. A jeżeli ciemna pomoże, tak, anielka, to też niech się motywuje.
Tak.
Bądźmy ciągle właśnie w szkole, nie? W szkole Chrystusa. I może to nam pomoże uświadomić sobie, to jest nawiązanie do tego ostatniego telefonu, że to rzeczywiście mamy jakieś zadania, w cudzysłowie, do odrobienia, ale...
Bo uczeń ma prawa, ma obowiązki, ma przed sobą nagrodę albo karę, więc... To jest wszystko bardzo pięknie wpisane w szkołę i w bycie uczniem Chrystusa.
23.37, właściwie to już było podsumowanie w tej chwili. Jeszcze przypominamy o pielgrzymce. No oczywiście, 14 czerwca zapisać w kominie i w kalendarzu i wszędzie. Wieczorem spotykamy się wszyscy na Jasnej Górze, na naszym jasnogórskim czuwaniu młodych słuchaczy Radia Maryja. Wszystkich Was zapraszamy. I tych, co jadą teraz, i tych, co idą, i siedzą, i leżą. Gdziekolwiek jesteście, zapamiętajcie, 14 czerwca.
O godzinie 15?
Powiemy jeszcze, ale wieczorem, później trochę jeszcze.
Jeszcze zapraszamy na forum.
Tak, właśnie. Forum to jest takie miejsce spotkania wielu młodych słuchaczy. Już tam się wielu zarejestrowało i dyskutują na różne tematy. Po każdej audycji, kiedy my zapowiadamy, pojawiają się nowi użytkownicy, a forum znajduje się na stronie internetowej Radia Maryja, www.radiomaryja.pl/dla-młodych. Trzeba wejść na tę stronę dla młodych i tam odnośnik jest do forum. Zarejestrować się, poczekać cierpliwie, bo moderatorzy po zarejestrowaniu się przyślą Wam uaktywnienie Waszego konta.
Pozdrawiamy
wasz
moderatorów.
Mailowy, tak. No i wtedy można korzystać. Oczywiście jest pewna dyscyplina na tym forum. To nie jest takie miejsce, gdzie można o byle czym i z byle kim i w byle jaki sposób rozmawiać, bo to nie jest Hyde Park, tylko jest to miejsce spotkania ludzi, którzy z wartościami, ludzi, którzy słuchają Radia Maryja i którzy swoimi poglądami nawet chcą ze sobą się podzielić, podyskutować, nawet szukać prawdy. Jeśli ktoś uczciwie szuka prawdy, jak najbardziej jest dla niego miejsce. Natomiast jeśli przychodzi tylko po to, żeby zamieszać i zburzyć pokój innych, to po prostu mu dziękujemy i do widzenia. Nie ma co się tam cackać nawet.
Ale przedtem błogosławimy.
Tak jest. Właśnie. Jeśli ma dobrą wolę, to możemy dyskutować, ale jeśli widać, że jest zła wola i nie przyjmuje żadnych argumentów, tylko po prostu cały czas konfliktuje i miesza, no to jeżeli ma satysfakcję z tego, że kogoś zdenerwował, no to niech idzie gdzie indziej, prawda? To tyle. Teraz ogłoszenia i pozdrowienia. Sławek.
Tak, to podaję ten numer dla Kingi i nie tylko, dla wszystkich, którzy z Bydgoszczy by chcieli się z nami skontaktować, z naszym młodzieżowym kołem. 606-787881. 606-787881. Ja chciałbym pozdrowić mamę, całą rodzinę z Bydgoszczy, właśnie Kingę, wszystkich, którzy nas słuchają, wszystkie młodzieżowe koła, Marka ze Szczecina, Esterę z Poznania i Pawła z Bydgoszczy i Krzyśka z Warszawy.
Ja bym chciała pozdrowić wszystkich, którzy nas teraz słuchali, rodzinę i wszystkich przyjaciół.
Ja bym chciał pozdrowić tatę, mamę, rodzeństwo, bratowe, ciocie i wujków, a szczególnie mojego brata ciotecznego, który ma dzisiaj 14 urodziny. Wszystkiego najlepszego.
No, gratulacje.
Jeszcze babcię bym chciała pozdrowić, bo zapomniałam.
Koniecznie.
No, koniecznie.
Babcia była przyczyną, że Ada zaczęła słuchać Radia Maryja.
Tak.
Więc zawdzięczam babci, tak.
Tak, ja pozdrawiam też mamę, siostrę, księdza proboszcza Zbigniewa Zielińskiego, naszego byłego proboszcza, obecnych księży posługujących w naszej parafii, jak również księdza Rudowicza, który w latach 60. pełnił posługę wikarego w naszej parafii.
Jeszcze przy ogłoszeniach, będąc jutro, 9 lutego, w sobotę o godzinie 11 w Warszawie na Żoliborzu w domu pielgrzyma Amicus, przy parafii świętego Stanisława Kostki, wykład siostry Michaeli Pawlik, znamy siostrę Michaele z wielu audycji, Utopijny raj New Age, możliwy zakup także patriotycznych książek. Zapraszamy, prosimy o przekazywanie sobie tej informacji, przypominamy, jutro 9 o godzinie 11 parafia świętego Stanisława Kostki.
Jeszcze pozdrawiamy oczywiście naszego opiekuna, księdza Tadeusza.
Tak jest.
Tak, i księdza proboszcza.
Siostry Daniela.
Siostry tak Daniela, oczywiście z Garbolina.
Odmeldował się Grzegorz. Wszystkie młodzieżowe koła przyjaciół Radia Maryja, gdziekolwiek, wszędzie, gdzie jesteście. Jeszcze raz przypominamy i zapraszamy na 10. pielgrzymkę młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę w sobotę 14 czerwca w godzinach wieczornych. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej młodych www.radiomaryja.pl/dla-młodych, pisane bez polskich znaków. Tutaj także internetowe forum młodych słuchaczy Radia Maryja, na którym możesz podyskutować na aktualne tematy. Zapraszamy. Tam ludzie też piszą, co to znaczy być uczniem Chrystusa, tak w takim konkrecie, prawda? Na tym forum. Ada, ty tam zaglądasz czasem. Różne rzeczy tam są ciekawe, prawda?
Tak, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Znaczy, przez ostatni tydzień nie byłam. Muszę się przyznać, także...
Ale przybywa nam użytkowników naprawdę i przybywa postów. Trochę czasem nie nadążamy, ale no, mamy nadzieję, że będzie dobrze. Modlitwa na zakończenie mnie. Nadejdzie jasności. Chyba tak, tak? Ten czy ten
Chrystus
w tym pełnym blasku. Tak, znajduje się na stronie 1205. Psalmodia na stronie 1226. Na sąsiedniej stronie czytanie i pieśń Symeona. Na stronie 1228 modlitwa. I antyfona końcowa, która tam jest proponowana.
Matko Odkupiciela, strona 1208.
Dobrze. Boże, wierzy ku wspomożeniu memu.
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zróbmy rachunek sumienia, przeprośmy Pana Boga za wszystkie zaniedbania i grzechy. Przypomnijmy sobie także o naszych wielkopostnych postanowieniach. I dopiero 2 dni minęły, ale jak nam idzie to... nasze wypełnianie postanowień wielkopostnych. Jeśli się jeszcze nie udało, to może warto, dopiero początek Wielkiego Postu, warto te postanowienia podjąć, pomyśleć, co chcę Jezusowi ofiarować. Może warto jakieś, choćby jakieś jedno wyrzeczenie, jedno postanowienie. Nad czymś jednym spróbujesz pracować.
Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku. Rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejdź, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, bądź własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
a ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen. Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Matko Odkupiciela z niewiast, najsławniejsza gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza.
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.